To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Nasze cotygodniowe spotkanie z nauką. W wykładzie otwartym bliżej przyjrzymy się naszym myślom, a te nie zawsze są różowe. Razem z nami na łączach pani dr Monika Kornacka, psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pani doktor, to ile razy dzisiaj pani mózg podsunął już jakiś czarny scenariusz?
Co najmniej kilkukrotnie, ale pewnie zaskakując pana i słuchaczy, ja jestem jednak wdzięczna mojemu mózgowi, że te czarne scenariusze mi podsuwa, bo w zależności od tego, co z nimi zrobimy, one mogą być nam bardzo przydatne, a nawet niezbędne.
To jak mogą nam być przydatne albo niezbędne, pani doktor, te czarne myśli?
Na przykład do tego, żeby zrozumieć jakąś sytuację z przeszłości albo przygotować się na jakieś trudne wydarzenia w przyszłości. No i bardzo ważna funkcja takich negatywnych myśli to też zmotywowanie nas do działania. Kiedy najczęściej mamy taką motywację, żeby coś zmienić w naszym życiu? Kiedy czujemy jakiś dyskomfort, czegoś się obawiamy, to najczęściej zmusza nas niejako do działania. Oczywiście to nie jest tak, że katastroficzne myślenie, powtarzające się myśli negatywne zawsze spełniają te adaptacyjne, przydatne nam funkcje. I jest już bardzo wiele badań, zarówno w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w USA i też u nas w Polsce, pokazujących, że nadmiar powtarzających się myśli negatywnych, myślenie katastroficzne może być też czynnikiem ryzyka w bardzo wielu zaburzeniach. Oczywiście począwszy od zaburzeń nastroju, ale też w zaburzeniach lękowych, uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania. I to, co jest klucz problemu i nad czym my jako badacze zajmujący się tym tematem pracujemy, to jak odróżnić te powtarzające się myśli negatywne, które się nam przydadzą i pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu, od tych, które będą nieadaptacyjne, czyli takie, które zwiększą ryzyko zaburzeń, przyczynią się do pogorszenia nastroju i po prostu zaburzą nasze codzienne funkcjonowanie, będą nam przeszkadzać.
No to jak je odróżnić, pani doktor? To jest dla nas bardzo ważne, kluczowe pytanie.
Tak, domyślam się, że to pytanie będzie kluczowe. Tutaj badacze mają kilka propozycji i to nie są propozycje alternatywne, czyli wszystkie z nich mogą być jednocześnie prawdziwe. Pierwszym aspektem, który pomaga nam odróżnić te myśli, które są dla nas przydatne od tych, które przeszkadzają nam w regulacji emocji, jest to, czy myślimy w sposób konkretny o danej sytuacji, danym wydarzeniu, czy z przeszłości, czy które ma się zdarzyć w przeszłości, czy myślimy w sposób bardzo abstrakcyjny, oderwany od szczegółów, od danej sytuacji. Od razu podam przykład, żeby to było troszeczkę łatwiejsze do zrozumienia.
Prosimy.
Jeśli pokłóciłam się z partnerem i zaczynam myśleć w sposób abstrakcyjny, generalizując na przykład, czemu mi się to przytrafia, czemu tak źle trafiłam, czemu przytrafia się to mnie, a nie innym, to myślę już na poziomie bardzo ogólnym, oderwanym od tej konkretnej sytuacji, na przykład kłótni o przygotowania przedświąteczne, bo to teraz akurat taki temat na czasie, który pewnie wielu osób dotyka.
No czas bardzo gorący przedświąteczny, pani doktor.
Taki ogólny sposób myślenia, oderwany od tej konkretnej sytuacji, uniemożliwia mi po pierwsze rozwiązanie tego problemu, a po drugie zweryfikowanie tych moich negatywnych myśli, bo jeśli myślę w taki bardzo ogólny sposób, czemu mi się to przytrafia, albo czemu zawsze ja, a nie inni, to bardzo trudno te moje negatywne myśli zweryfikować. One w żaden sposób nie pozwalają mi zrozumieć tej sytuacji, ani zadziałać tak, żeby ona się nie powtarzała w przyszłości, albo żebym mogła sobie z nią lepiej, łatwiej poradzić. I to samo dotyczy zamartwiania się, czyli takiego negatywnego, powtarzającego się myślenia o przyszłości. Jeśli przygotowuje się do bardzo ważnej rozmowy, tu podam taki przykład dla badaczy, na przykład dotyczącej wniosku grantowego finansowania badań. I będę cały czas skoncentrowana na tym, co się może stać, ale w konkretach, jakie pytanie mogę dostać, jak na nie odpowiem. Nawet jeśli są to negatywne scenariusze, to pozwalają mi się przygotować.
Nawet jak nie możemy zasnąć przez te myśli.
Nawet jak nie możemy zasnąć przez te myśli, ale jeśli one są konkretne i dotyczą tej konkretnej sytuacji, która na przykład będzie miała miejsce za kilka dni, a później już o tym zapomnę, nie przeskoczę na kolejny temat zamartwiania się, to myślę, że jestem sobie w stanie z tym poradzić. Ale jeśli będę myślała na bardzo ogólnym poziomie, czyli od tej konkretnej sytuacji, przejdę do tego, że nie umiem rozmawiać podczas takich prezentacji badań, że jeśli nie dostanę tego grantu, to będę miała duże problemy, nie będę miała z czego finansować badań. I tutaj przy takim martwieniu się często idziemy jeszcze dalej. Stracę pracę, nie będę miała z czego spłacać kredytu i tak dalej, i tak dalej.
Czyli musimy się skoncentrować, jeżeli już, tak? Na jakimś problemie.
Tak, musimy myśleć o nim w sposób konkretny, taki, który pozwala nam zadziałać w tej konkretnej sytuacji, który pozwala nam też zrozumieć, skąd nasze negatywne emocje. Znowu, biorąc pod uwagę ten mój przykład, jeśli za kilka dni czeka mnie ważna rozmowa, to się wydaje całkiem naturalne, że odczuwam lęk, niepokój, że przez te dwie noce albo trzy przed mogę spać gorzej, no bo jest to dla mnie coś bardzo ważnego i cały mój organizm motywuje się do działania, do tego, żeby jak najlepiej sobie z tą sytuacją poradzić. Ale jeśli będę w bardzo ogólny sposób myślała o takich sytuacjach, no to już do niczego się nie przygotowuję, no bo jeśli myślę o rozmowie i bardzo szybko przechodzę do tego, że nie spłacę kredytu i tak dalej, no to już są tak oddalone i oderwane od siebie sytuacje, że będzie mi trudno sobie poradzić z tą myślą, że zaraz stracę pracę i nie spłacę kredytu. I z drugiej strony, jeśli od jednej rozmowy przechodzę do takiego ogólnego myślenia, to jest duża szansa, że w wielu innych sytuacjach będę też tworzyła takie bardzo ogólne, zgeneralizowane scenariusze. Czyli te moje trudności ze snem, wracając do pana pytania, mogą się zdarzać bardzo często, jeśli mam takie przyzwyczajenie, że zamartwianie się na zapas scenariuszami, które są oderwane od tego, co się dzieje w danym momencie, że zawsze tworzę takie scenariusze. Jest to mój sposób radzenia sobie ze stresem, z negatywnymi emocjami.
Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24.
W tym tygodniu z nami na łączach pani dr Monika Kornacka, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego tak często myślimy negatywnie, jak sobie z tym poradzić. No właśnie, pani doktor, czy w ogóle ktoś kiedyś policzył, ile takich czarnych myśli dziennie przelatuje przez naszą głowę?
Wydaje mi się, że nie mam w myśli, w pamięci takiego badania, ile tych myśli jest. Są badania dzienniczkowe i badania przy użyciu wielokrotnych dziennych pomiarów, czyli takiej aplikacji na telefon, gdzie zliczamy różnego rodzaju procesy poznawcze. Natomiast nie pamiętam o takim badaniu, które liczyło dokładnie, ile tych myśli jest, ale myślę, że to, co jest dla nas ważniejsze, to do czego nam te myśli służą i co z nimi zrobimy. Bo gdybyśmy tylko liczyli, ile takich negatywnych myśli wpada nam do głowy, to nie byłoby to aż tak istotne, nie miałoby takiego przełożenia na regulację naszych emocji, jak to, co z nimi dalej zrobimy. A tych możliwości jest całkiem sporo. Bo możemy sobie pomyśleć, okej, to jest jakaś negatywna myśl, która wpadła mi do głowy. jest to całkowicie normalne i zdarza się wszystkim, i przejść do czegoś innego, a możemy się bardzo na tej myśli skupić i przeżuwać ją ciągle i ciągle, właśnie przechodząc od takiego, od takiej konkretnej sytuacji do bardzo uogólnionych wniosków, które już nie mają nic wspólnego z tym bodźcem, sytuacją, zdarzeniem, które tą negatywną myśl wywołało.
Rozumiem, że to przeżuwanie jest niedobre, że to odrzucamy i raczej koncentrujemy się na jakiejś innej myśli, pewnie na jakiejś pozytywnej.
No właśnie niekoniecznie na pozytywnej.
A jednak.
Bo tak, jedną z trudności, które zauważamy u osób, które nadużywają tych negatywnych myśli, właśnie tego przeżuwania problemów, jest to, że paradoksalnie te osoby bardzo boją się negatywnych emocji, nie chcą przeżywać negatywnych emocji, a tak jak wspomnieliśmy w pierwszej części, nasze negatywne emocje i negatywne myśli mają bardzo ważną funkcję. Pomagają nam się zmotywować, przejść do działania, uniknąć jakichś zagrożeń. Natomiast zauważyliśmy też w naszych badaniach, że zamartwianie się czy przeżuwanie jakichś problemów z przeszłości paradoksalnie może nam służyć jako unikanie negatywnych emocji. Jak o tym mówię, to zawsze na początku spotykam się z taką reakcją, ale jak to?
Jak to możliwe, prawda? Bo nam by się wydawało, że to właśnie powinno być odwrotnie, że te myśli powinniśmy gdzieś zostawić, zakopać, nie ruszać ich.
Jeśli one są takie abstrakcyjne i bardzo powtarzające się, to tak, ale dopóki są konkretne i pomogą nam poradzić sobie z jakąś sytuacją albo znaleźć jakieś rozwiązanie problemu, to wydaje się, że one są konieczne i niezbędne w naszym życiu. Możemy nawet zrobić taki eksperyment, wyobrazić sobie dzień, w którym absolutnie nie mamy żadnych negatywnych myśli i nie odczuwamy negatywnych emocji.
Kojarzy mi się to z dzieciństwem, pani doktor.
Ale czy na pewno? Bo w dzieciństwie też odczuwamy bardzo wiele negatywnych emocji.
O, to tam była pewnie, nie wiem, jedna na pół roku negatywna myśl. A teraz?
Oj, niekoniecznie. Proszę zobaczyć, że na przykład takie małe dzieci, które uczą się chodzić, ale już czują trochę lęku przed niebezpiecznymi sytuacjami, na przykład mają momenty zawahania przed tym, jak podchodzą do schodów. Dlaczego?
Aha, no bo mogą upaść, prawda? Może zaboleć.
Ale skąd to wiedzą?
No właśnie, skąd?
Odczuwają jakąś emocję, na przykład lęk, jakiś niepokój. Aha. Tak samo przy spotkaniu z obcymi osobami. Czyli te negatywne emocje są dla nas takim ostrzeżeniem, że albo sytuacja jest dla nas w jakiś sposób niebezpieczna, powinniśmy zastanowić się, jak w tej sytuacji się zachować, albo wskazują nam też, że jakaś sytuacja jest dla nas bardzo ważna i powinniśmy się zmotywować, żeby jak najlepiej sobie z nią poradzić. To ten przykład mojej ważnej rozmowy, który podałam przed chwilą.
No i tutaj pewnie, jeżeli mówimy dalej o dzieciach, no to rola rodzica jest teraz niezwykle ważna, prawda? Żeby przetłumaczyć to dziecku, żeby ono nie miało tych negatywnych myśli.
Jeśli one są krótkotrwałe i konkretne, to te negatywne myśli czasami nam się przydadzą. I tym naszym dzieciom też. Bo przecież uczymy dzieci, że jak spotykają nieznajomą osobę, to nie powinny z nią gdzieś iść, nawet jak ta osoba chce im dać cukierka albo pokazać ślicznego pieska. Więc chcemy, żeby te nasze dzieci w niektórych momentach, kiedy jest to niezbędne, jednak miały te negatywne myśli. Tak samo jak dzwoni do nas przedstawiciel banku i opowiada, że teraz możemy dostać nagrodę 300 tysięcy i bardzo nas zaprasza do podania kodu, którym możemy się zalogować do bankowości internetowej. To w tym momencie też chcemy mieć negatywne myśli, prawda?
Tak, tak.
Chcemy, żeby nam padło do głowy.
Chce mnie okraść.
Tak, coś tu jest nie tak. Więc w pracy z osobami, które zmagają się właśnie z nadmiarem negatywnych myśli, my wcale nie dążymy do tego, żeby tych myśli albo negatywnych emocji w ogóle nie było w naszym życiu. No bo to by było dla nas całkiem niebezpieczne. Czy to by było po prostu dla nas niebezpieczne. I jednym z ćwiczeń, które robimy z takimi osobami, jest właśnie paradoksalnie szukanie jakichś adaptacyjnych, ważnych funkcji negatywnych emocji i negatywnych myśli, ale też uczymy się, jakie te myśli mają funkcje w naszym życiu, które nie pomagają. I tu bardzo chciałabym wrócić do tego unikania. Bo to jest paradoks, że mając negatywne myśli, unikamy negatywnych emocji czy negatywnych sytuacji, ale jak o tym pomyślimy, to możemy znaleźć czy uchwycić ten mechanizm. No bo jeśli mam ważną rozmowę z szefem i bez przerwy o niej myślę, co tam się może wydarzyć, jakie będzie miała konsekwencje, znaczenie dla mojego życia, myślę o tym tydzień, drugi, tak bardzo się na to przygotowuję i nakręcam swoje negatywne emocje, wzmacniam je tym myśleniem.
To chyba każdy z nas tak miał.
Chyba tak, ale coraz trudniej mi przejść do działania i skonfrontować się rzeczywiście z tą sytuacją. Więc czasami te negatywne myśli w nadmiarze i w takim bardzo uogólnionej formie służą nam do tego, żeby unikać jakichś sytuacji, których się boimy. No i tu pojawia się problem, bo jeśli się nie skonfrontuję z tą sytuacją, nie przekonam się, jak ona przebiegnie, co z niej wyniknie, to cały czas mogę sobie tworzyć w głowie coraz bardziej katastroficzne scenariusze, no i nie mam możliwości ich sprawdzenia. A po takim długotrwałym, znowu wróćmy do tego przeżuwania tej sytuacji, to już naprawdę to myślenie katastroficzne jest tak ogólne, że w żaden sposób nie pomaga mi przygotować się na tą konkretną sytuację.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Skupiamy się na naszych myślach. Zaczęliśmy od tego, że te myśli nieczęsto są różowe, ale również te myśli negatywne, które do nas przychodzą, mają dla nas pozytywne działanie, mobilizują nas do działania. Dzisiaj z nami w Wykładzie Otwartym pani dr Monika Kornacka, Instytut Psychologii Uniwersytet SWPS. Pani doktor, a kto ma w ogóle więcej takich negatywnych myśli? Jak to wynika z państwa badań? Czy panowie, czy panie, czy single, czy może osoby żyjące w związku? Jak to wygląda?
Tu akurat powołam się nie na badania z naszego laboratorium, ale na badania amerykańskie, jednej z takich najbardziej znanych badaczek, Susan Nolan-Hoxemy. I ona już 30 lat temu pokazała, że więcej takich negatywnych, powtarzających się myśli mają kobiety. Obserwujemy to też w zaburzeniach nastroju. Ten czynnik ryzyka jest bardziej eksponowany, czy kobiety są bardziej eksponowane na ten czynnik ryzyka. Natomiast tutaj musimy też zastanowić się, bo te badania to były badania samoopisowe, czyli osoby badane same deklarowały, w jaki sposób i w jakim natężeniu doświadczają powtarzających się myśli negatywnych. I tu zawsze mamy taki dylemat, czy jednak kobietom ze względu na wychowanie, socjalizację nie jest trochę łatwiej przyznać się do tego rodzaju myśli.
No właśnie, a czy osoby żyjące w związku mają łatwiej akurat, bo mogą się podzielić taką negatywną myślą z kimś i to być może pomoże w tym, żeby się uspokoić nieco, żeby tą myśl odsunąć od siebie?
Nie znam takich badań dotyczących singli i związków, to nam pan podsunął bardzo, bardzo interesujący kierunek badań.
No polecam się.
Odpowiem na to pytanie troszeczkę inaczej. Spytał pan, czy podzielenie się taką myślą może nam pomóc. I dotknął pan niezwykle istotnego tematu dotyczącego sposobu regulacji naszych emocji. No bo powtarzające się myśli negatywne są jednym ze sposobów, w którym możemy wyregulować nasze negatywne czy też pozytywne emocje. Natomiast istotą takiej regulacji emocji, która pomaga nam w codziennym funkcjonowaniu i nie naraża nas na zaburzenia, jest to, żeby być elastycznym w stosowaniu różnych strategii regulacji emocji i żeby dopasowywać je do sytuacji. A to dzielenie się emocjami, dzielenie się negatywnymi myślami z naszym otoczeniem jest też jedną ze strategii regulacji emocji. Więc jeśli rzeczywiście nie jest tak, że na każdą negatywną sytuację reagujemy tworząc jakieś katastrofalne scenariusze, tylko mamy w swoim repertuarze różne sposoby radzenia sobie na przykład ze smutkiem czy lękiem, to wydaje się, że taka elastyczność w stosowaniu tych różnych metod będzie pomocna. Nie jestem przekonana, czy to akurat musimy rozdzielać singli i związki, bo nawet jak jesteśmy singlem czy singielką,
może ten słynny telefon do przyjaciela, że wystarczy z kimś pogadać, komu ufamy i opowiedzieć o tym, co nas dręczy.
Dokładnie. Natomiast musimy uważać na jedną pułapkę, która też pojawia się w badaniach naukowych, czyli na takie wspólne ruminowanie. Bo jeśli i my, i ten nasz przyjaciel, przyjaciółka, do której dzwonimy, mamy tendencję do takiego nakręcania, przeżuwania problemów w taki bardzo uogólniony sposób, no to możemy wpaść w pułapkę tego wspólnego ruminowania, czyli przeżuwania naszych problemów. Ale myślę, że intuicyjnie czujemy, która z osób, do której chcemy zadzwonić, ma takie tendencje, a która pozwoli nam na przykład spojrzeć na dany problem, daną trudność z innej perspektywy, albo przyciągnie nas z powrotem do tej konkretnej sytuacji i dopyta, okej, ale co tak naprawdę sprawiło, że poczułeś negatywne emocje, pojawiły się te powtarzające się negatywne myśli? Co to była za sytuacja? Co konkretnie w niej tak cię wzburzyło czy zasmuciło?
Czyli też pamiętajmy o tym, że jeżeli do kogoś dzwonimy i z kimś rozmawiamy, to niech to nie będzie osoba, która ma tendencję do tego, żeby również dzielić się z nami swoimi negatywnymi myślami. Niech to będzie raczej taki optymista. No i to niech to będzie osoba zaufana, prawda? Bo też dzielenie się, no co jest w naszej głowie, no to tutaj też zapala się czerwona lampka, prawda? Komu to mówimy?
To też zależy, w którym momencie, bo znowu wracamy do tej elastyczności. Mhm. Może czasami mamy taką potrzebę wspólnego poprzeżuwania jakiegoś problemu, ale nie róbmy tego zawsze.
I nie brnijmy w to, prawda?
Poprzeżuwanie może nam pomóc znaleźć sens w jakiejś sytuacji. Mhm. Tak? Czyli wydaje się, że obecnie badacze pracujący nad regulacją emocji są zgodni, że najważniejszym elementem jest elastyczność, czyli nie trzymanie się kurczowo jednego schematu i każda ze strategii regulacji emocji, nawet to przeżuwanie i powtarzające się myśli, w niektórych momentach może być adaptacyjne, czyli może nam pomagać, ale na pewno nie będzie tak, jeśli to będzie nasza jedyny i ulubiony sposób radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Jak my wypadamy na tle innych narodów? Polak to urodzony optymista czy pesymista? Jak to wygląda? Są jakieś badania?
My porównywaliśmy poziom ruminacji w Polsce i we Francji i tu nie było różnic, ale pamiętam też o takich badaniach już sprzed kilkudziesięciu lat, które pokazywały, że Polacy trochę więcej ruminują, czyli tak przeżuwają na temat innych osób. Aha. I nie tylko na temat tego, co my sami robimy i z czym sobie poradziliśmy lub nie, ale też jak inni wpływają na to, jak funkcjonujemy. Natomiast badania nad powtarzającymi się myślami negatywnymi właściwie trwają cały czas i w Europie, i w Azji, w Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i wydaje się, że ten problem jest dosyć uniwersalny. Może Azji trochę mniej jest tego dzielenia się i współruminowania, natomiast czyli takiego wspólnego przeżuwania, natomiast powtarzające się myśli negatywne są dosyć uniwersalną trudnością, czyli pewnie pan się spodziewał, że nie powiem, że Polacy są takimi największymi optymistami, ale wydaje się, że pesymistami też nie. Jest to porównywalne z innymi społeczeństwami.
No i to jest dobra wiadomość. Czy państwo też prowadzą takie badania?
Nad porównaniem?
Tak.
Nie, my akurat nie porównujemy, natomiast niektóre rozwiązania, nad którymi pracujemy, na przykład teraz pracujemy nad aplikacją na telefony, na smartfony, która pomaga osobom, które właśnie zmagają się z takim przeżuwaniem problemów, z nadmiarem powtarzających się myśli. I tą aplikację na razie będziemy testować w Polsce, ale mamy w planach też testowanie jej w wersji francuskiej.
Czekamy zatem. Pani doktor, a może dieta może mieć też wpływ na to, jak postrzegamy świat dookoła, na to, ile tych negatywnych myśli mamy w głowie? Może wystarczy ją zmienić i to będzie jakaś odtrutka?
To akurat nie jest mój obszar badań, ale wiem, że są takie badania, natomiast wydaje mi się, że to nie wystarczy. Że jednak musimy troszeczkę popracować nad tym, dlaczego używamy tych powtarzających się myśli negatywnych, do czego one nam służą i w jaki sposób ich używamy, czyli czy rzeczywiście one są konkretne, czy bardziej abstrakcyjne. Wydaje mi się, że nie widziałam żadnych takich badań, które by pokazały, że rzeczywiście tylko zmiana diety może przełożyć się na zmniejszenie powtarzających się myśli negatywnych. Chociaż tak jak mówię, jest coraz więcej badań, które rzeczywiście łączą emocje, nastrój z dietą.
Ale zjedzenie czegoś smacznego na pewno poprawi nasz nastrój. Mam taką nadzieję.
Myślę, że tak. I znowu wracamy do tej elastyczności.
Tak.
Jeśli to jest jedna z naszych strategii i używamy jej co jakiś czas, to czemu nie? Ale znowu też z tym zajadaniem smutków uważajmy, czy to nie jest nasza ulubiona i najczęściej stosowana strategia radzenia sobie.
Pani doktor, to już tak na zakończenie. My mówiliśmy o tym w pierwszej części naszego wykładu otwartego, że to jest ten trudny czas przed nami, prawda? Że zbliżają się święta, próbujemy ogarnąć wszystko przed świętami, koniecznie zrobić to przed Wigilią. Jak uspokoić tą gonitwę myśli? Bo teraz to akurat mamy ich mnóstwo, prawda? Dlatego też trudna sytuacja dookoła nas i w Polsce, i tuż za granicą.
Myślę, że takim sposobem, który może nas wspomóc, jest właśnie ta konkretność, czyli może użyjmy tego przykładu o trochę mniejszym kalibrze, czyli tych przygotowań
do świąt.
Do świąt. Mhm. Jeśli zaczynamy mieć takie katastroficzne wizje, co to się stanie, jak nie zrobię tych zakupów, całe święta się nie udadzą, wszyscy będą nieszczęśliwi podczas Wigilii i świąt i tak dalej, i tak dalej, to starajmy się wrócić do konkretów i tego, co spowodowało tą moją myśl, czy co spowodowało tą moją negatywną emocję. Czy to, że akurat w sklepie nie było maku albo jakiegoś innego bardzo ważnego produktu, rzeczywiście jest aż tak związane z tym, że całe moje święta będą katastrofą. Czyli starajmy się w tych naszych negatywnych myślach wrócić do konkretów i zastanowić się, po co ta myśl się pojawiła i jakie będą konsekwencje tej konkretnej sytuacji, która spowodowała moje negatywne emocje.
Wracamy do konkretów. To powiedziała przed chwilą pani doktor Monika Kornacka, psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Pani doktor, bardzo dziękuję za ten wykład otwarty w Radiu RMF 24. No i życzę samych dobrych myśli.
Dziękuję bardzo, a ja jednak będę państwu życzyła zaakceptowania tego, że czasami mamy też te myśli negatywne i takiej świadomości, że one też się mogą przydać. Dziękuję bardzo.